Program samorządowy.
Gmina Nadarzyn. Wiele osób poszukujących swojego miejsca na ziemi, z dala od miejskiego zgiełku w otoczeniu zieleni, wybiera właśnie Nadarzyn i sąsiednie miejscowości. Zachęca do tego szczególnie bogata oferta atrakcyjnie położonych gruntów przeznaczonych dla osób prywatnych i inwestorów budowlanych. Duża ilość terenów zielonych i lasów, ale także bliskość Warszawy, rozbudowana sieć handlowo-usługowa oraz placówki oświatowe na wysokim poziomie merytorycznym z doskonałym zapleczem dydaktycznym. Gmina Nadarzyn położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie pruszkowskim, 25 km od centrum Warszawy. Zajmuje obszar o powierzchni 7340 hektarów, a zamieszkuje ją ponad 11 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Wójt gminy Nadarzyn Janusz Grzyb.
Przy mikrofonie Malwina Szymańska, witam Państwa serdecznie. Już za chwilę moimi gośćmi będą wójt gminy Nadarzyn, pan Janusz Grzyb oraz pani Katarzyna Dąbska, która w tejże gminie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Cały dzisiejszy program wypełniony zostanie nie tylko rozmowami, jakie przeprowadziłam z moimi gośćmi, ale także muzyką w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn. Na początek naszego spotkania posłuchajmy, jak członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie grają Chopina. Słuchacie Państwo programu samorządowego poświęconego gminie Nadarzyn. W tle słyszymy cały czas utwór Fryderyka Chopina w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn. W dalszym ciągu programu będziecie mieli Państwo okazję wysłuchać jeszcze innych utworów zagranych przez tę właśnie orkiestrę. A już za chwilę zapraszam do wysłuchania rozmowy, jaką przeprowadziłam z gospodarzem gminy Nadarzyn, panem Januszem Grzybem, który jest wójtem Nadarzyna od 1998 roku. Wiele z przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej podejmowanych przez wójta wykracza poza jego obowiązki urzędowe. Angażuje się osobiście w działania, które mają na celu polepszenie warunków codziennego życia mieszkańców gminy. Liczne, pomyślnie przeprowadzone inwestycje to dowód na to, że działania wójta są skuteczne i że sprawdza się on jako gospodarz tego terenu. Otwartość, wszechstronna wiedza, dynamizm działania i szybkość w podejmowaniu decyzji, charyzma, umiejętność wypracowywania porozumień w kwestiach spornych oraz profesjonalizm w zarządzaniu to cechy, które pozwoliły Januszowi Grzybowi przez 14 lat sprawowania funkcji wójta gminy Nadarzyn na owocną współpracę zarówno z wyższymi organami administracji publicznej, z jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy, z licznymi inwestorami, jak także z mieszkańcami. Efektem tej współpracy jest m.in. zmiana oblicza gminy Nadarzyn, która dziś należy do czołówki gospodarczej gmin województwa mazowieckiego, a także kraju. Ale o tym opowie już sam mój dzisiejszy gość, wójt Janusz Grzyb. Zapraszam serdecznie. Jest pan już gospodarzem gminy od 15 lat, a więc jeżeli mielibyśmy podsumować ten okres, to jakie najważniejsze osiągnięcia z tego okresu wymieniłby pan?
Oczywiście gmina Nadarzyn w dalszym ciągu jest jeszcze gminą o charakterze wiejskim, natomiast tak w tej chwili to za dużo nie zostało. Południe gminy jeszcze, na południu gminy takie miejscowości jak Parole, Wola Krakowiańska, Krakowiany, są uprawiane ziemie, grunty, są prowadzona produkcja sadownicza. Natomiast większość miejscowości przekształciła się w typowo willowe osiedla, dlatego że został uchwalony plan przestrzennego zagospodarowania, jak również zostały uzbrojone te tereny w media, więc bardzo wiele osób bardzo chętnie się osiedla tutaj na terenie gminy. Kiedyś gmina Nadarzyn istotnie była gminą rolniczo-wiejską, kiedy 15 lat temu zaczynałem, budżet gminy wynosił niecałe 11 milionów, z tego 1 milion w inwestycjach złotych. No obecnie, chociaż jest ścięty troszkę budżet, jest budżet na poziomie 70 milionów i około 25 w inwestycjach, a jak były środki pomocowe unijne, te duże, to mieliśmy nawet budżet 90 milionów, 50 milionów w inwestycjach. To świadczy, jak dynamicznie rozwija się gmina. Obecnie jest około 1300 podmiotów gospodarczych. Jednocześnie wykorzystaliśmy atut trasy katowickiej i stworzyliśmy tam cały ciąg strefy produkcyjno-usługowej, gdzie osiedliły się znaczące firmy zarówno w kraju, jak i na świecie. I stąd pochodzi nasze bogactwo. Jednocześnie udało nam się poprzez konsekwentne inwestowanie osiągnąć 100% wodociągowania gminy. Mamy 100% gazyfikacji i kanalizację mamy na poziomie 80%. Są przy 15 miejscowościach i przy 7300 hektarów. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik.
Wspomniał pan o budżecie, o tym budżecie 15 lat temu, o tym budżecie, którym teraz gmina gospodaruje. To są zupełnie inne liczby. To ja może pociągnę ten wątek i podpytam o Janosikowe, bo jak wiemy, pod koniec stycznia, bodajże 31 stycznia, pojawił się już wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No niestety niekorzystny dla tych samorządów, które płacą Janosikowe. Jak wygląda to w Nadarzynie?
W Nadarzynie wygląda również to w sposób bardzo, że tak powiem, drastyczny. Dlatego, że obecnie do 15 każdego miesiąca musimy zapłacić 420 tysięcy miesięcznie, co rocznie daje ponad 5 milionów Janosikowego, czyli dla gminy, która ma 11 tysięcy mieszkańców, płacenie tak potężnych pieniędzy przez wiele lat, to oświadczy o tym, że po prostu albo w kraju jest tak źle, a jednocześnie to jest to dla nas bardzo wielkie obciążenie, bo na oświatę subwencji dostajemy 720 tysięcy miesięcznie, a z tego od razu 420 musimy odprawić Janosikowego. Także właściwie wszystkie koszty związane z oświatą, ze sportem i tak dalej, to wszystko ponosi gmina.
Wracając jeszcze do podsumowania minionych 15 lat, które z inwestycji pana zdaniem najbardziej przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców?
No przede wszystkim to są te media, które są w ziemi. Czyli zaczęliśmy od wodociągowania, następnie kanalizacja, która jest bardzo droga. Jednocześnie przy kanalizacji są zawsze dużo konfliktów, bo trzeba rozkopywać drogi, trzeba niszczyć podwórka. Jednocześnie całe zaplecze oświatowe, oświata nasza te 15 lat temu, a obecnie to jest, powiedzmy, mamy teraz poziom europejski i światowy. Jednocześnie stworzony został Gminny Ośrodek Sportu, Nadarzyński Ośrodek Kultury, biblioteka została rozbudowana. Także mamy bardzo bogatą ofertę dla młodzieży, zarówno sportowo, kulturalną, czy też, powiedzmy, jeżeli chodzi o uprawianie sportu. I to jest bardzo ważne. Ponadto bardzo dużo zostało utwardzone dróg, zostało zainwestowane również pieniążki w służbę zdrowia. Także gmina rozwija się w sposób zrównoważony, wszechstronnie i myślę, że jeżeli będzie dalej realizowana ta polityka, oczywiście dużo zależy tutaj też od funduszy europejskich, to w przeciągu 5-6 lat powinniśmy osiągnąć 100%, jeżeli chodzi o media. Pokrycie planu mamy 95%, czyli ktoś, kto do nas przyjeżdża, bierze wypis planu, praktycznie idzie do starostwa i może się budować, no to będziemy bardzo atrakcyjną i szybko zwijającą się gminą.
Za chwilę o funduszach zewnętrznych powie więcej pani Katarzyna Dąbska, ale już pana pytam tak ogólnie. Udaje się pozyskać wiele funduszy europejskich, funduszy zewnętrznych?
Jest sytuacja taka, że stworzyliśmy stanowisko, właśnie pani Kasia Dąbska się zajmuje tylko i wyłącznie środkami wszelkimi pomocowymi i 2 lata temu mieliśmy pierwsze miejsce w kraju, w gminach wiejskich, jeżeli chodzi o ilość pozyskanych środków na jednego mieszkańca i ogólnie drugie, jeżeli weźmiemy miasta i gminy. Także uważam, że to jest dość dobry wskaźnik, jest kilkadziesiąt programów, które aplikujemy i oczywiście w zależności od danego roku różne te środki spływają. Na pewno są to bardzo znaczące środki, jeżeli chodzi o budżet gminy.
Czy bliskość Warszawy pomaga gminie, czy raczej przeszkadza?
Znaczy bliskość Warszawy i pomaga, i przeszkadza. Pomaga dlatego, że jest praktycznie w normalnych warunkach się jedzie pół godziny do Warszawy. Natomiast przeszkadza dlatego, że jak spojrzymy, odcinek trasy katowickiej, która dla nas jest najbardziej istotna, od Radziejowic w kierunku Częstochowy został zmodernizowany, a ten odcinek, gdzie mamy od Radziejowic do Warszawy, a właściwie główny korek jest w Jankach, dlatego że spotyka się droga krakowska i droga katowicka, a przepustowość w Jankach jest 60 tysięcy na dobę samochodów, a dojeżdża 100 tysięcy. W związku z tym szybciej się dojedzie teraz do Częstochowy, czasem jak do Warszawy na Pragę południe.
No tak. Największy atut gminy Nadarzyn, panie wójcie, to?
Największy atut to jest przede wszystkim, że utrzymaliśmy charakter wiejski, to znaczy jest dużo zieleni, są atrakcje, mamy ładne lasy mochowskie, mamy szlaki turystyczne, teraz będziemy budowali ścieżki rowerowe i jednocześnie nie wpuściliśmy tutaj żadnego przemysłu ciężkiego, który jakoś kształciciela i gmina jest bardzo atrakcyjna właśnie pod tym względem walorów tych i turystycznych, i jeżeli chodzi o zieleń, są duże działki budowlane, dlatego że to jest 1000, 1500 i 2000 metrów. W związku z powyższym jest to, mówię, taka zabudowa typowo willowa.
Dużo zieleni, nie wpuściliście przemysłu ciężkiego, ale jednocześnie na brak inwestorów narzekać nie możecie.
No, obecnie to nie jest to, co było 5-6 lat temu, dlatego że od jakichś ostatnich 3 lat obserwuję i spadek cen gruntów i jednocześnie, jeżeli chodzi o inwestycje poszczególnych firm, się też zmniejszyły. Myślę, że to jest właśnie ten kryzys, który był na początku, bardziej dotknął może kraje zachodnie, ale jednak w Polsce też jest odczuwalny i w naszej gminie też to czuć.
Plany na przyszłość. Wiele zostało zrobione, ale co jeszcze przed nami?
Przed nami przede wszystkim dokończenie infrastruktury, czyli tutaj w tym wypadku kanalizacji, żeby cała gmina miała kanalizację. Następna duża inwestycja to jest inwestycja w oświacie, dlatego że wskutek migracji mamy bardzo dużo ludzi młodych i mamy bardzo dużo dzieci w wieku i szkolnym, i przedszkolnym. Jest 9 przedszkoli obecnie, jest 5 szkół, 1 gimnazjum i musimy wybudować kompleks dla południa gminy, w którym będzie szkoła podstawowa dla rodzica, jednocześnie gimnazjum dla południa gminy. Myślę, że koszt tego będzie około między 30 a 40 milionów tego kompleksu. Mamy tam 5 hektarów gruntu, już wybudowaliśmy orelikę na tym terenie. Następnie w dalszym ciągu inwestycje, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ochronę środowiska, no i przede wszystkim jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Dlatego, że tam, gdzie już jest wykonana kanalizacja, trzeba robić drogi. Drogi, chodniki, oświetlenie. W związku z powyższym to też są bardzo daleko idące zadania. Jednocześnie chcemy rozbudować samą strukturę Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury o przynajmniej 2 jeszcze świetlice. Jednocześnie planujemy budowę nowych boisk, budowę sali sportowej w Kostowcu. Także, że zadań jest na pewno dużo, wszystko zależy od kasy.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pan Janusz Grzyb, wójt gminy Nadarzyn, był moim gościem. Już za chwilę po przerwie kolejnym gościem z gminy Nadarzyn będzie pani Katarzyna Dąbska. I tak jak mówiłam, porozmawiamy o funduszach zewnętrznych. Dziękuję bardzo serdecznie, panie wójcie.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Tym razem gościem Radia Niepokalanów jest pani Katarzyna Dąbska. W dalszym ciągu jesteśmy w Nadarzynie, w gminie Nadarzyn. Pani Katarzyna, specjalistka od pozyskiwania funduszy unijnych. Zgadza się pani Kasiu?
Tak, mam stanowisko inspektora do spraw funduszy zewnętrznych gminy Nadarzyn.
Proszę pochwalić się trochę, jak gmina Nadarzyn korzysta z możliwości pozyskiwania przez Polskę funduszy unijnych i czy w ogóle korzysta z tej możliwości?
Tak. Pracuję w tej gminie od 2007 roku i od 2007 roku gmina pozyskuje fundusze. Gdy chodzi o fundusze te wcześniejsze, przedakcesyjne, raz w 2004 roku z SAPARD-u gmina pozyskała tam ponad 400 tysięcy na kanalizację w Parolach. Natomiast takie pełne pozyskiwanie funduszy zaczęło się od czasu, kiedy ja pracuję, czyli od 2007 roku.
To przyjemna praca, trudna praca?
Przyjemna praca, trochę na zasadzie Mikołaja, który przynosi prezenty, jak się udaje coś pozyskać, no ale jest to bardzo trudna praca.
Nie wiem, czy mieszkańcy mają świadomość, że czasem idą być może nowym chodnikiem i to dzięki pani Kasiu. Myślała pani o tym?
Znaczy, czasami przyznam, że bardzo się cieszę, gdy na przykład słyszę, że dzieci są bardzo na przykład zadowolone, że mogą grać na superboisku, no i gdzieś tam w środku czuję satysfakcję, że się udało. Taką przyznam, że moim, znaczy nie najbogatsza może akurat inwestycja, natomiast taka, która mnie najbardziej osobiście cieszy, to jest taka inwestycja, udało się pozyskać środki na komputery, na komputeryzację w szkołach, przy czym to było tak, że nie tylko komputery, są bardzo dobrej klasy, ale przede wszystkim to, co było moim takim, czy taką moją ideą fix, wymyśliłam sobie, żeby pozyskać fundusze na tablice interaktywne. W tej chwili tablice to już jest taki temat, który jest znany. Natomiast wtedy, kiedy ja do tego tematu przystąpiłam, to był 2008 rok, wtedy w Polsce była jedna szkoła, która miała tablicę interaktywną. Akurat wtedy przeczytałam o tym w gazecie, zapaliłam się do tematu, przekonałam pana wójta i również dzięki pozyskanym pieniądzom w Unii, z Unii nie tylko komputery są w szkołach, ale nie tylko w szkołach, bo i w przedszkolach, co jest nie takie częste, ale również są te tablice interaktywne, a wiem, że dzieciaki się z tego bardzo cieszą, więc to jest taki mój ulubiony.
To jest ulubiony, a taki może najbardziej kosztowny projekt, na który udało się zdobyć fundusze.
Takim bardzo, znaczy najwięcej środków udało mi się pozyskać na rewitalizację parku, historycznego parku w Młochowie. Tam udało się pozyskać 6 milionów, z tym, że inwestycja była bardzo droga, bo to było za 12 milionów. To było z regionalnego programu operacyjnego, z takiego działania 6.1 Kultura. W ramach tego również został utworzony szlak turystyczny. No też to jest taka powód do dumy i chluby dla gminy.
To była największa, najbardziej kosztowna inwestycja, tak?
Tak, no czyli gdy chodzi o pozyskane fundusze, akurat na park największą sumę się udało pozyskać, 6 milionów. Jeszcze 4 miliony na kanalizację i oczyszczalnię w Wolicy. Inne są już mniejsze kwoty, w granicach miliona, 600 tysięcy na przykład na kompleksy boisk Orliki w Kostowcu, 660 tysięcy, ponad milion na Młochów, na Orlik w Młochowie z trzech źródeł.
A są jakieś niespełnione marzenia? Czyli inwestycje, na które nie udało się pozyskać funduszy.
Takim niespełnionym marzeniem jest kontynuacja tej inwestycji w parku w Młochowie. W parku oprócz tej części zielonej są trzy budynki, dwa budynki należą do gminy, to jest pałac i oficyna boczna. I bardzo chciałam pozyskać na to środki, żeby razem całość nabrała takiego charakteru już historycznego, a jednocześnie już tak współcześnie, żeby można było to wykorzystywać, ale do tej pory nie udało się na to pozyskać środków.
Wiemy o tym, to jest dość powszechne, że pozyskiwanie środków unijnych to nie jest prosta sprawa, że trzeba spełnić wiele warunków, są liczne wymagania. Co jest najtrudniejsze?
Najczęściej najtrudniejsze jest to, co jest poza mną, co ode mnie nie zależy. Na przykład pozwolenie na budowę w starostwie w odpowiednim czasie. Często jest tak, że przy funduszach unijnych dla mnie największą trudnością jest to, że pewne rzeczy trzeba robić w bardzo krótkim czasie. Na przykład zmienia się dokumentacja konkursowa, dowiaduje się w momencie, kiedy jest ogłoszony nabór, no i szybciutko muszę spełnić te wymogi. No i niestety nie zawsze mi się udaje i wtedy wtedy albo w ogóle nie startuje. Na przykład tak było z drogami. Dwukrotnie nie udało się spełnić wymogów, które zostały w ostatniej chwili zmienione, a raz nie uzyskaliśmy pozwolenia na budowę. Zabrakło 2 tygodni. No ale niestety środki jakby przeszły nam koło nosa i tych środków nie udało się pozyskać. I tak samo na przykład, gdy chodzi o konserwatorów. Właśnie gdy chodzi o ten pałac w Młochowie, w tej chwili, w tym roku będzie nabór z takich norweskich mechanizmów finansowania. Tam rzeczywiście można uzyskać 85% dofinansowania z Unii, właśnie między innymi na takie tego typu poważne inwestycje, jak rewitalizacja pałacu, ale właśnie okazuje się, że trzeba między innymi mieć wszystkie możliwe dokumenty i mimo, że od 2 lat pracujemy w gminie, żeby te dokumenty były przygotowane, to niestety konserwator zabytków postawił tak trudne warunki, że mimo, że minęły już 2 lata, nie udało nam się spełnić, więc teraz będzie nabór, ale nie mogę w tym naborze startować, bo nie mamy dokumentacji przygotowanej.
Czyli pozyskiwanie funduszy unijnych w jakim przedziale czasowym się odbywa? Jakby pani miała sięgnąć pamięcią, najkrótszy projekt, na który udało się zdobyć pieniądze, najkrótszy w sensie czasowym i właśnie najdłuższy to ten projekt, który trwa już 2 lata ponad?
Czy to jest bardzo różnie, bo to są różne projekty. Są projekty tak poważne, że tak powiem, jak norweski mechanizm finansowania i tutaj rzeczywiście 2 lata mniej więcej temu było wiadomo, że będzie taki nabór, ale nabór dopiero będą w tym roku, bo dopiero teraz są podpisywane umowy z darczyńcami, jak to się nazywa. Natomiast są czasami takie na przykład przez ministerstwa ogłaszane projekty czy nabory, że można składać projekty i na przykład mam na to czasami 3 tygodnie, góra miesiąc, no i wtedy jest króciutka. Poza tym jeszcze inna sprawa, bo potem na przykład czasami składam dokumenty, wszystko przechodzi, mamy ocenę i później wraca do nas, bo trzeba zrobić jakieś poprawki i na przykład na poprawki mamy 5 dni. Bardzo często to jest taka praktyka w mazowieckiej jednostce wdrażania programów unijnych. Z tą mazowiecką jednostką mamy dużo do czynienia, bo tam jest wiele programów unijnych dla szkół na przykład realizowanych i na przykład dostaję poprawki i mam 5 dni na zrobienie tych poprawek. Przy czym po 5 dniach to już musi do nich dotrzeć. Więc oczywiście no ja zrobię szybko, ale może być tak, że na przykład, nie wiem, powiedzmy pan wójt ma urlop albo jest chory, albo coś innego się dzieje, na przykład potrzeba jakiś załącznik, który no gdzieś jest w jakimś innym urzędzie. Wtedy te 5 dni czasami bywa za krótko. Raz niestety z tego powodu no, straciłam fundusze, bo co prawda wysłałam pocztą 5 dnia, mając nadzieję priorytetem, mając nadzieję, że mi to przyjmą, ale nie przyjęli, więc...
Czyli data stempla pocztowego nie liczy się.
Akurat w mazowieckiej jednostce, no to zależy w którym projekcie, akurat tu się nie liczy, trzeba po prostu byłoby tam pojechać. A ponieważ miałam dokumenty dopiero pod koniec dnia, więc po prostu wysłałam pocztą. Okazuje się, że niestety i straciliśmy.
I dużo pracy też poszło na marne. No tak bywa. Wspomniała pani właśnie o tych projektach dla szkół, między innymi pani mówiła o komputeryzacji wcześniej. Rozumiem, że pewnie jakieś inne fundusze jeszcze udało się pozyskać na edukację.
Tak, jest w ogóle najwięcej funduszy pozyskane jest dla szkół. Czy ten, o których mówiłam, komputeryzacja, to było z regionalnego programu operacyjnego, czyli taka infrastruktura. Natomiast są tak zwane programy miękkie. To się nazywa Program Operacyjny Kapitał Ludzki, tak zwany POKL. I z tych programów praktycznie od 2008 roku cały czas idzie coś w naszych szkołach. Są to naprawdę fajne projekty, wyrównywania szans, różne takie wyrównawcze zajęcia dla dzieci słabszych, z rodzin troszkę trudniejszych, ale dla dzieci, które mają kłopoty z uczeniem się, więc mogą w ramach tego mieć i opiekę wszelkiego rodzaju specjalistów, na którą jakby nie stać szkoły, czy nie stać rodziców. Ale oprócz tego idą teraz takie fajne programy, których dwufazowo, dwutorowo. Z jednej strony są to programy, które są dla dzieci słabszych, ale jednocześnie dla dzieci wybitnych. Jeżeli dziecko wykazuje jakieś szczególne zdolności, no to w tym kierunku możemy poprowadzić jakieś zajęcia. I tu jest wielki wkład nauczycieli, dyrektorów szkół, że angażują się w te projekty. Przyznam, że jest to trudne. Jest to bardzo trudne do realizacji, bo to jest dodatkowa praca, bardzo ciężka praca i dla szkół, nie tylko dla mnie, ale również dla szkół, przede wszystkim dla nauczycieli, dla dyrektorów. I jest to realizowane praktycznie od 2008 roku cały czas we wszystkich naszych szkołach. Cyklicznie idą różne projekty.
Mówi się, że liczby nie kłamią. Czy kiedyś, a być może gmina prowadzi takie statystyki, pokusiła się pani o to, aby policzyć, ile pieniędzy w sumie dostała gmina z funduszy unijnych? Ile w sumie projektów udało się zrealizować?
Gdy chodzi o kwotę pozyskanych funduszy, przy czym to nie są tylko same takie unijne, ale również te fundusze ministerialne, na przykład właśnie na boiska, na remonty szkół i tak dalej, to razem jest ich tych pieniędzy, zbliżamy się do 12 milionów, a tych projektów było ponad 40, które udało mi się złożyć, pozyskać na to środki i rozliczyć, albo które są w trakcie realizacji. Jest ich ponad 40, przy czym najmniejszy to chyba był za 7 tysięcy dla straży, doposażenie w taki sprzęt do ratownictwa medycznego. I niby tylko 7 tysięcy, ale plus tam wkład własny gminy i super fajny sprzęt był kupiony. Natomiast no najwyższe to 6 milionów na park.
Czyli jak się chce, to można pozyskać sporo środków. Gmina na pewno dzięki temu się znacznie rozwija. To już są konkretne pieniądze.
No tak, dużo się dzieje. Przede wszystkim, gdy chodzi o dzieci, o placówki oświatowe. Praktycznie każda placówka otrzymała co najmniej kilka różnych źródeł wsparcia, właśnie i ministerialnych, i samorządowych, bo to jest z województwa pieniądze, i tych unijnych, i te programy miękkie i twarde, infrastruktura, no ten park, domy socjalne były współfinansowane z środków zewnętrznych. Było tych programów naprawdę sporo, no tak jak mówię, około 40, ponad 40, a na przykład był w tamtym roku kupiony samochód strażacki z 6 źródeł. No myślę, że to też sukces gminy, że udało się z tylu źródeł zdobyć środki, żeby kupić super dobry samochód dla strażaków.
A rozliczanie już takich projektów?
No tak, rozliczanie projektów, niektóre projekty są bardzo, bardzo skomplikowane i wymagają bardzo dużo pracy. U nas jest to tak podzielone, że te projekty typowo unijne, typu regionalny program operacyjny, były takie projekty dwa właśnie, ten dla szkół i park, oraz PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ten na oczyszczalnie i kanalizację. To rozliczała koleżanka w księgowości. I programy miękkie, te szkolne, POKL-u, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, rozlicza księgowa szkolna. Natomiast wszystkie inne projekty rozliczam ja, czy z Ministerstwa Kultury, bo były też środki z Ministerstwa Kultury, czy z samorządowe, czy z ministerstw. Te wszystkie rozliczam ja.
To teraz jeszcze słów kilka na temat przyszłości. Wspominała Pani już o tych norweskich mechanizmach. Oprócz tego jakieś plany jeszcze?
Teraz niedługo jest nabór od 11 lutego do 8 marca z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szykuję się, żeby złożyć projekt z takiego działania 8.3 dotyczące wykluczenia informacyjnego. Chodzi o to, że są na naszym terenie dzieci niepełnosprawne, rodziny, które mają dzieci niepełnosprawne, często w trudnej sytuacji i wójt postanowił, że to będzie nasza grupa docelowa i dla takiej grupy 54 rodzin zostaną, mam nadzieję, że się uda, w projekcie zakupione komputery i dostęp do internetu przez kolejne lata. I oprócz tego również w tym projekcie będą doposażone też placówki oświatowe i wszystkie świetlice, jakie są na terenie naszej gminy. To jest taki najbliższy projekt, który już jakby nad tym pracuje. Ale będą jeszcze inne projekty. Będziemy chcieli, ponieważ my jako gmina jesteśmy w lokalnej grupie działania Ziemia Chełmońskiego. Jest to kolejna jakby możliwość pozyskiwania środków i tam w ramach tej lokalnej grupy działania będę składała wniosek w maju. W Rozalinie jest taka świetlica i tam należy wymienić dach, będzie zmiana, strych będzie zmieniany i będzie tam również świetlica, więc to na pewno projekt, nad którym pracujemy, jest robiony kosztorys. Czy będą inne, to też zależy, ponieważ się w tym roku już jest, to jest ostatni rok tego okresu programowania. W związku z tym kończą się pieniądze unijne. Będą jeszcze, bo na przykład Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało, że będą jakieś środki na przykład dla przedszkoli w tym roku. Więc być może, że jeżeli tylko się pojawią, to natychmiast będę oczywiście starała się je pozyskać dla naszych przedszkoli. Czy coś jeszcze się pojawi, czy będą jakieś pieniądze? Być może, że ministerstwa czy samorząd coś nam, jakieś otworzą nowe nabory, to oczywiście będę starała się z nich korzystać.
Mm-hmm. Na sam koniec możemy chyba śmiało powiedzieć, bo tak jak Pani wspomniała, kończy się okres, kiedy możemy pozyskiwać środki unijne. Możemy powiedzieć, że gmina Nadarzyn w 100% wykorzystała szansę, jaką dają fundusze unijne?
Powiem Pani, że nie było takiego naboru, który bym zostawiła z boku, tak? Który, jeżeli był jakiś nabór taki, do którego tylko kwalifikowała się gmina, jeżeli dotyczył gminy, zawsze starałam się sprawdzić, czy możemy z tego pozyskać jakieś środki. Nie znam takiego naboru, który bym zostawiła całkiem z boku i się tym nie zajęła. Więc natomiast oczywiście były takie sytuacje, kiedy na przykład mamy taką jeszcze sytuację, kiedy na przykład składałam wniosek na termomodernizację szkoły w Kostowcu. i brakuje mi pół punktu. I tak naprawdę nie wiem, być może, że w tym roku, bo to zależy od przelicznika kursu euro. I jeżeli okaże się, że jak ten przelicznik będzie korzystny, no to jeszcze może okazać się, że na przykład Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nas wezwie do podpisania umowy i coś będziemy realizować. Także.
Czyli trzymamy kciuki.
Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda wiele zrealizować, nawet później, tak? Że to jeszcze nie jest koniec.
Pani Katarzyna Domska była gościem Radia Niepokalanów, która w gminie Nadarzyn zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych, ale nie tylko, po prostu środków zewnętrznych. Dziękujemy bardzo serdecznie. No tak jak mówiłam, trzymamy kciuki.
Dziękuję, dziękuję ślicznie.
Mieszanka polskich melodii filmowych w wykonaniu orkiestry dętej OSP Nadarzyn. Wcześniej o gminie mówili wójt Janusz Grzyb oraz Katarzyna Dąbska, specjalistka od pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Malwina Szymańska, dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do gminy Nadarzyn. Do usłyszenia.